Żeby kolejne tweety Ministerstwa Zdrowia nie były dla nas jedynie suchym zestawem liczb, które przez swoją wielkość mogą budzić niepokój, musimy nauczyć się czytać je w kontekście. To odróżnia bowiem informacje od wiedzy, przekonuje matematyk z Uniwersytetu Łódzkiego doktor habilitowany Marek Majewski.
Jeżeli przyjrzymy się na przykład danego dnia liczbie zakażeń, musimy to przeczytać w kontekście chociażby ilości mieszkańców, tego jaka była dynamika tych zmian, czy to był wzrost, czy spadek, czy dane pochodzą z okresu, gdzie tych testów było wykonanych mniej.
Takie dane od początku epidemii w Polsce gromadzi Michał Rogalski. 19-latek, który mieszka w Łodzi, najpierw śledził przypadki we Włoszech czy Wietnamie, a gdy pierwsze pojawiły się w Polsce, zaczął tworzyć bazę danych o zakażeniach koronawirusem w kraju. Początkowo dla własnych potrzeb, żeby móc ocenić sytuację. Z czasem, żeby wiedzę z informacji mogli wyciągnąć też inni.
Współpracuje ze mną oczywiście wolontariusze, ale tak naprawdę wokół arkuszy wytworzyła się ogromna społeczność, bo to nie są tylko osoby, które bezpośrednio ze mną współpracują przy wpisywaniu danych, ale to jest też tysiące osób, które dają jakieś tam sugestie, poprawiają błędy, dyskutują między sobą, tłumaczą sobie różne kwestie. Czerpiemy do nas bardzo wielu źródeł, wszystkie są oficjalne, no zaczynając od źródeł jak Ministerstwo Zdrowia i z sanepidów wojewódzkich, z sanepidów powiatowych, z urzędów wojewódzkich. Czasami są udostępnione na social media, czasami na stronach internetowych. Czasami musimy wyciągać te dane drogą o dostęp do informacji publicznej. Z tych bardzo rozproszonych źródeł zbieramy wszystko do jednego miejsca.
Z uzupełnianej przez Michała i wolontariuszy bazy korzystają nie tylko użytkownicy Twittera, ale też dziennikarze czy naukowcy. Zbiór jest bowiem jednym z elementów wykorzystywanych przez zespół opracowujący model rozwoju epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Ten działa przy Uniwersytecie Warszawskim. Jak tłumaczy członek zespołu, Rafał Bartczuk, symulacja opracowywana przez matematyków korzysta też z innych informacji, na przykład o czasie trwania choroby, hospitalizacji czy zachorowalności w poszczególnych grupach wiekowych. I jak do tej pory dość celnie oddaje rzeczywistość.
Spektakularnym, powiedzmy, sukcesem było to, że przewidzieliśmy dzień, w którym liczba zachorowań dziennych przekroczy 10 tysięcy. To jest model agentowy. On polega na tym, że na obszarze Polski jest rozmieszczonych 30 kilka milionów agentów wirtualnych, którzy odpowiadają ludziom. Ci agenci chodzą do pracy, chodzą do miejsc użyteczności publicznej, przebywają w domach, zakażają się, chorują bezobjawowo albo objawowo, trafiają do szpitala. Mniej więcej taki jest mechanizm symulowania przebiegu epidemii.
Model naukowców z UW, którzy wspólnie z innymi specjalistami w kraju doradzają Ministerstwu Zdrowia i Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa, można śledzić na stronie covid-19.icm.edu.pl. Na co warto zwracać uwagę, jeśli sami chcemy ocenić przebieg i zasięg epidemii?
Na pewno w tym momencie jest ważne śledzenie tego, co się dzieje z systemem opieki medycznej, ponieważ jest przesunięcie pomiędzy szczytem epidemii a szczytem obciążenia systemu medycznego. Najwyższy punkt zachorowań nie pokrywa się z największym obciążeniem. To pewnie się przesunie jeszcze o jakiś miesiąc czy półtora.
Ciekawa jest taka obserwacja odnośnie ilości zgonów. Jeżeli to jest około 1,5%, przypuśćmy, że 1% nawet, to jeżeli mamy 25 tysięcy przypadków pozytywnych, no to należy się spodziewać 250 zgonów, ale oczywiście nie w tej chwili, tylko za jakieś 10-15 dni, kiedy rzeczywiście wirus na tyle atakuje, że dochodzi do śmierci pacjenta.
Gdybym ja miał postawić jakiś wskaźnik na pierwszym miejscu, wybrałbym udział wyników pozytywnych w puli testów. Dopiero gdy spojrzymy na ten wskaźnik, możemy zobaczyć wzrost, mimo tego, że na przykład tego wzrostu w wartościach bezwzględnych nie widać.